Każdy poniedziałek o 14.15. Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie. Przyjedziemy do Twojej miejscowości. Dzwoń. 665-000-103. Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM oraz zachod.pl.
Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Audycję realizuje Andrzej Pianowski. Jesteśmy dzisiaj w Gorzowskiej Szkole Podstawowej numer 7 przy ulicy Estkowskiego. A dlaczego? A dlatego, że rodzice dzieci tejże szkoły nie chcą przenosić do tego budynku młodzieży z liceum numer 3 w Gorzowie. Tak ma się stać. Rada Miasta dała magistratowi zielone światło do zmian w gorzowskim szkolnictwie, w gorzowskiej oświacie. Wszystko dlatego, z jednej strony, że no, trzeba to zrobić ze względu na reformę edukacji, ale z drugiej strony w budynku, w którym dzisiaj mieści się liceum numer 3, ma mieścić się kwartał kultury. Co to jest kwartał kultury? Kwartał kultury to ma być zbiór wszystkich szkół artystycznych w mieście. Mają tam trafić szkoły muzyczne, szkoła plastyczna i siłą rzeczy trzeba znaleźć miejsce dla młodzieży z liceum numer 3. Miasto wymyśliło, że tym miejscem będzie właśnie szkoła podstawowa numer 7. Ale przeciwko temu protestują i rodzice dzieci z tejże podstawówki, ale także swoje zastrzeżenia ma dyrekcja, o czym za chwilę. Chciałem Państwu pokazać na początek tę szkołę. Tak wygląda szkoła podstawowa numer 7, a tak wygląda sala, w której znajdują się rodzice protestujący przeciwko tym zmianom. Zaglądamy do środka. Wszystko będzie można zobaczyć oczywiście i na naszym Facebooku, i na naszej stronie internetowej. Są dzieci, którym też się nie podoba to, że tutaj trafią licealiści z liceum numer 3. Są rodzice, jak widzicie Państwo, bardzo licznie. Są także radni, jest dyrekcja szkoły. Zapraszałem do naszego spotkania także dyrektora liceum numer 3, bo jego też chciałem spytać o zdanie, ale pan dyrektor niestety nie przybył. Zaprosiłem oczywiście na nasze spotkanie także przedstawiciela magistratu. Od Wiesława Ciepieli, nowego rzecznika gorzowskiego magistratu, otrzymałem odpowiedź, że nikt z miasta nie przyjdzie i żadna osoba z podległych miastu instytucji. Natomiast dostałem z magistratu oświadczenie. Zacytuję może na początek, niech to będzie takie otwarcie. Cytuję. W ubiegły wtorek odbyła się sesja Gorzowskiej Rady Miasta, podczas której radni w głosowaniu podjęli decyzję o rozpoczęciu procesu reorganizacji szkół w Gorzowie. Głosowanie poprzedzone było dyskusją i prezentacją argumentów za i przeciw. Oczywiście reorganizacji każda ze stron miała możliwość swobodnej wypowiedzi. Radni ocenili wnikliwie wszystkie argumenty i racje stron. Ich stanowisko zawarte w wyniku głosowania potwierdziło, że opowiadają się za rozpoczęciem procesu reorganizacji. Jeśli podczas dzisiejszej audycji, jesteśmy tutaj, pojawią się nowe, nieomówione wcześniej kwestie dotyczące reorganizacji szkół, prosimy o przekazanie ich do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. Zostaną one wyjaśnione, a zainteresowani niezwłocznie otrzymają odpowiedź. Podpisano Wiesław Ciepiela. No, obecność czy nieobecność kogokolwiek z magistratu, no to i słuchacze, i obecni tutaj rodzice mogą sobie odpowiedzieć, czy ktoś miasta powinien być, czy nie być. Ale przejdźmy do dzisiejszej dyskusji. Ze mną są, tak jak mówiłem, goście. Przede wszystkim rodzice Marcin Kazimierczak, Alicja Dychowska i Kamila Gutowska. Jest także pani dyrektor szkoły podstawowej numer 7. Maria Zawadzka, miał być dyrektor Chwozdyk Zespołu Szkół Ogólnokształcących numer 3, ale niestety go nie ma. I są radni Marta Bejnar-Bejnarowicz, Kocham Gorzów, i Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość. Chciałem zacząć najpierw od rodziców. Dlaczego nie? Dlaczego mówicie magistratowi, jeśli chodzi o te plany, które miasto chce wdrożyć a propos tej szkoły? Dlaczego nie?
Naszym zdaniem przede wszystkim magistrat przyjął błędne założenia, jeśli chodzi o możliwości lokalowe, które panują tutaj w szkole. W uzasadnieniu uchwały Rady Miasta znajduje się zapis, który mówi o tym, że w budynku znajduje się 25 pomieszczeń do nauki. Natomiast nie tutaj w tej szkole, to pierwszy jakby argument, że w tym budynku tylu aż pomieszczeń nie ma. To pokazuje też, że analiza czy pewna koncepcja, która miała tutaj nastąpić, ona nie została dobrze zweryfikowana, więc opiera się na błędnych założeniach. jakie mogą być skutki tego. To znaczy naszym akurat zdaniem jest tak, że w perspektywie kilku najbliższych lat dojdzie do przepełnienia tej szkoły, a to będzie skutkowało pogorszeniem warunków edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które będą się tutaj uczyć. Dlatego że no, domagamy się w sumie takiego zweryfikowania rzetelnego i jakby uwzględnienia właśnie tych naszych uwag. No, na sesji Rady Miasta usłyszeliśmy tylko to, że jakby podtrzymują tą liczbę pomieszczeń i w naszej ocenie ten głos nie został gdzieś wysłuchany.
Marcin Kaźmierczak mówił te słowa. Ja chciałbym najpierw przejść do samego początku, bo kiedyś musieliście państwo dowiedzieć się o tym, że zmiany będą. Czy w państwa opinii miasto zrobiło wszystko, jeśli chodzi o przedyskutowanie tej sytuacji, nazwanie rzeczy po imieniu, powiedzenie, co się stanie, a co nie? No po prostu porozmawianie takie uczciwe z rodzicami szkoły podstawowej nr 7. Pani Alicja.
Witam. Jeżeli chodzi o przekazanie informacji odnośnie przeniesienia trzeciego liceum do naszej szkoły, takich informacji my jako rodzice nie dostaliśmy ze strony Urzędu Miasta. Dowiedzieliśmy się dzień bodajże przed Wigilią, czyli tak naprawdę martwy okres, żeby cokolwiek podjąć, jakiekolwiek działania. Po Nowym Roku zaczęliśmy się mobilizować. To ze strony rodziców wychodziły inicjatywy, jeżeli chodzi o spotkania. To było też naprawdę trudne, żeby te spotkanie zorganizować. Na te spotkanie przychodziło 2-3 radnych, którzy tak naprawdę chyba byli za nami, że tak mogę powiedzieć. Tak? Te osoby, które gdzieś tam już miały decyzję z tyłu głowy, nie przychodziły na te spotkania, nie wysłuchiwały naszych argumentów. Zresztą na posiedzeniu Rady, gdzie była podjęta uchwała, zostały nasze argumenty podsumowane w ten sposób, że nasze rzeczy, nasze dane, nasze wyliczenia są zafałszowane, nie mają żadnych podstaw.
A dlaczego tak miasto podało?
My, tak jak tutaj kolega powiedział, jeżeli chodzi o ilość pomieszczeń, na początku było 25, później było aż 26 tych pomieszczeń, tak? My się z tym nie zgadzamy, także mówię, no każdy ma tutaj jakieś inne rozumowanie. My tutaj traktujemy stołówkę jako stołówkę, nie jako świetlicę, jako stołówkę i salę i dźwięko szczelne, mobilne, ściany, to dla nas jest kompletny absurd, tak? Nie było w ogóle dyskusji. Nasze argumenty, radni siedzieli, ci, którzy nie byli zainteresowani, kiwali głowami, śmiali się i tak dalej.
Rozumiem, że jesteśmy w stołówce i z tego miejsca też ma być jedna z sal, rozumiem?
Ta sala ma być przedzielona takim tworem jak ściany mobilne, dźwiękoszczelne, bodajże może jeszcze kuloodporne. My tak się śmiejemy tutaj jako rodzice z tej całej sytuacji. Na czas wydawania posiłków maluchy, które tutaj miałyby spędzać czas, zostają wyprowadzone na korytarz i siedzą, nie wiem, na krzesełkach, na podłodze. Jak to organizacyjnie ustawić stoły, zorganizować tą przestrzeń? Nie mamy pojęcia. To tak samo jak zorganizowanie, jeżeli chodzi o toalety, o klasy, tak, gdzie mają być, nie wiem, są pomieszczenia bardzo małe, są zapisane, że mają się odbywać zajęcia lekcyjne. No dla mnie nie do wyobrażenia sobie sytuacja tak naprawdę.
No, jeśli chodzi już o same obawy dotyczące nauki dzieci, w państwa opinii no, ta nauka może ulec pogorszeniu? Znaczy, pani Kamila.
Tak, no na pewno ulegnie pogorszeniu, no z uwagi na to, że każdy kolejny rok będzie przynosił więcej działających oddziałów, no i kwestia pomieszczenia wszystkich tych uczniów, klas, no to na pewno będzie coraz to trudniejsza. Poza tym, no właśnie tak jak tutaj koleżanka mówiła, no dostępność tych pomieszczeń, toalet, korzystania, przemieszczania się, przecież mówię, boimy się bardzo tego wprowadzenia systemu jakiegoś dwuzmianowego. Do tej pory jest jedna zmiana, także jesteśmy do tego już przyzwyczajeni. Jakoś to fizycznie potrafimy tutaj ogarnąć. No, no taka zmiana jest bardzo, bardzo niekorzystna.
Z drugiej strony w Gorzowie mamy przykład szkoły, która ma system dwuzmianowy na gorzowskim Górczynie, Manhattanie, jak zwał, tak zwał. Tam jest 20, zdaje się, gdzie jest taki problem. Tego się boicie?
Znaczy, boimy się też tutaj tej no, różnicy wieku, tak? Tu są małe dzieci, siedmiolatki, przyjdą do nas osoby pełnoletnie, dorosłe, czyli tutaj też pod tym kątem.
Z drugiej strony chciałem też o to zapytać, bo słyszałem ten argument dorosłej młodzieży, czy też młodzieży i tego styku dzieci, podstawówki, młodzież. Tutaj w rozmowie myślę, że nie będzie żadnym nietaktem z mojej strony, gdzie w rozmowie z dyrektorem trzeciego liceum wskazał, wskazywał, że on rozumie oczywiście argumenty rodziców, ale też nie chciałby, żeby jego uczniowie, tutaj przejdę do pana Marcina Kaźmierczaka, byli tacy demonizowani, że to jest taka zła młodzież, która coś może zrobić dzieciom. No, jak odpowiedzieć na taki argument?
Znaczy, temat bezpieczeństwa w gorzowskiej oświacie myślę, że też powinien zostać trochę dogłębniej przeanalizowany, ponieważ posiadam informacje na temat kilku co najmniej wystąpień, incydentów w różnych szkołach gorzowskich, które zostały zamiecione pod dywan i nie znajdują się w żadnych ewidencjach, więc to też pokazuje, że te jakby pokazane argumenty dotyczące, że w szkołach jest bezpiecznie, no nie do końca mogą się faktycznie pokrywać ze stanem faktycznym. Ja nie chciałbym też demonizować, że faktycznie młodzież będzie zaczepiała dzieci, chociaż no tutaj bardziej bym zwrócił uwagę na otoczenie i zagrożenia związane chociażby właśnie z dopalaczami, narkotykami. To jest raczej takie nowe zagrożenie, na które powinno być zwracane uwagę. I o ile by tu funkcjonowała szkoła podstawowa, to te zagrożenia byłyby mniejsze. A w momencie, kiedy dojdzie do połączenia tych szkół, może się okazać, że dzieci szkoły podstawowej będą na takie rzeczy narażone.
No dobrze, ale już tak jak mówiłem, Rada Miasta wyraziła zgodę. Teraz jest, rozumiem, piłeczka po stronie miasta, żeby tak to zorganizować, żebyście jak najmniej odczuli pewne zmiany. I teraz pytanie, czy da się to zorganizować tak, żeby chociaż część tych najważniejszych waszych postulatów mogła być spełniona?
Czy problem w ogóle jest taki, że miasto oparło właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, tą koncepcję połączenia szkół na błędnych założeniach, na niewłaściwych wskaźnikach dotyczących liczby pomieszczeń i upieranie się przy tym może prowadzić do naprawdę negatywnych konsekwencji w kolejnych latach. Magistrat jakby informuje, że w najbliższych 2 latach nie będzie występował problem zmianowości i my też również potwierdzamy. W najbliższych 2 latach tego problemu jeszcze nie będzie, ale o połączeniu szkoły trzeba myśleć w perspektywie dalszego funkcjonowania szkoły po na przykład 5 latach, kiedy już te ilość pomieszczeń będzie niewystarczająca do tego, aby tutaj uczyło się 24 oddziały klas łączy połączonych. I tak jak pan redaktor dobrze zauważył, szkoła 20 jest podawana jako przykład tej najbardziej przeciążonej w gorzowskiej oświacie. Tam myśli się o rozbudowie tej szkoły.
A u nas myśli się, już są przetargi, które i tak nie wychodzą.
No tak, ale tam się myśli o tym, żeby zlikwidować ten problem, czy zmniejszyć ten problem, a tutaj tak de facto za kilka lat właśnie takie warunki zafundujemy naszej gorzowskiej młodzieży. My chcemy, aby nasze dzieci uczyły się w dobrych warunkach, bo właśnie ta szkoła 7 posiada jako chyba jedyna w Gorzowie takie warunki, które powinny funkcjonować we wszystkich szkołach i my powinniśmy być pokazywani jako standard pewien nauczania, dostępności lekcji. Ministerstwo zresztą edukacji wskazuje na to, że nauka w szkołach powinna być jednozmianowa i zamierza podejmować w tym zakresie działania, wręcz subwencje oświatowe większe kierować do tych szkół, które mają system pracy jednozmianowej. No i tutaj jest po stronie magistratu, moim zdaniem, decyzja, co przyjmiemy jako standard. No tak parafrazując Laskowika i Smolenia, kiedyś normą był ogół, a nie margines, a u nas właśnie te złe standardy próbuje się wdrożyć w naszej szkole i na to się po prostu nie chcemy zgodzić.
To a propos standardów, zapytam panią dyrektor Marię Zawadzką, a co się stanie od 1 września? Bo przypomnę wszystkim słuchaczom, bo rodzice doskonale wiedzą, decyzja zapadła taka, że w wakacje te przenosiny mają nastąpić. I co po tych przenosinach według pani?
Według planów miasta w tej naszej szkole nastąpi tak jakby oddzielenie dzieci młodszych od dzieci starszych. Nasza szkoła składa się z dwóch budynków. Budynek, który my nazywamy starszą częścią i nowa szkoła. Według założeń miasta szkoła podstawowa będzie mieściła się w nowej części, liceum w starej części. Korzystając tutaj z obecności Państwa, ja chcę przekazać, że szkoła podstawowa numer 7 od 1 września nie ulega likwidacji. My nadal tutaj będziemy funkcjonować. Siódemka była, jest i będzie przy ulicy Estkowskiego. Od przyszłego tygodnia rusza nabór do siódemki. 20 lutego mamy dzień otwarty i w nowej części przez 2-3 lata my się tutaj spokojnie mieścimy. Ta część jest wyremontowana, gabinety są przygotowane dla potrzeb dzieci ze szkoły podstawowej. Tak? Taki trochę sztuczny sposób spróbujemy po prostu tą szkołę podzielić jakby na pół.
Pani mówi w sztuczny sposób. To brzmi tak... No, dla moich uszu niezbyt dobrze.
To znaczy na pewno nie postawimy krat, bo to nie jest więzienie, to nie jest poprawczak, nie będzie żadnych krat, nie będzie żadnych ścianek, tak? Będą to kwiaty, będą to ławeczki po to, żeby zapewnić jak największe bezpieczeństwo tym naszym dzieciom, ale też żeby dzieci ze szkoły podstawowej wiedziały, że to jest ich strefa wyodrębniona i tylko wyłącznie ta strefa jest dla nich.
To pani, patrząc na te liczby i uczniów w trzecim ogólniaku i mając doskonałą wiedzę na temat funkcjonowania swojej szkoły, może pani powiedzieć, że ten pomysł magistratu wypali, czy nie?
2-3 lata tak. Pytanie jest, co będzie dalej. Tutaj miasto cały czas opiera się o tym, że ruszy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu i w ten czas za te 2-3 lata Gorzów i szkoły średnie czeka kolejny ruch, duże zmiany, przemieszczenia w ten czas tych szkół i mamy nadzieję, że w ten czas ta szkoła średnia, która tutaj ma przyjść prawdopodobnie od września, od nas zostanie zabrana. My jako grono pedagogiczne, jako rodzice mamy nadzieję, że to rozwiązanie jest tymczasowe, bo docelowo tutaj się po prostu nie zmieścimy. 2-3 lata, tak, w nowej części przygotowanej jest szkoła podstawowa, w starej części jest liceum. Obawy budzi pytanie, co dalej za parę lat.
No właśnie, co dalej za parę lat i jeśli chodzi o reorganizację szkoły, później funkcjonowania, ale też no, myślę, że wszyscy rodzice też chcą wiedzieć, co z nauczaniem ich dzieci. Czy nauczyciele też boją się? Jakie są nastroje, jeśli chodzi o nauczycieli?
Siódemkę dotknęła już redukcja etatów nauczycieli, ponieważ 2 lata temu byliśmy przekształcani z gimnazjum w szkołę podstawową, więc nauczyciele stopniowo przechodzą do innych szkół podstawowych albo do szkół średnich, albo też tam uzupełniają etaty. Tak? My z kolei przyjmowaliśmy nowych nauczycieli do edukacji wczesnoszkolnej, bo jako gimnazjum takich nauczycieli nie posiadaliśmy. Współpracy z miastem staramy się zapewnić, żeby ten ruch nauczycieli był w miarę płynny i nauczycielom zapewnić pracę. W tej chwili są prowadzone rozmowy przy udziale Wydziału Edukacji i pana dyrektora trzeciego liceum nad ilością godzin i zapewnieniem pracy poszczególnym nauczycielom.
I tutaj stawiamy kropkę. Moto informacje w Radiu Zachód. Wracamy po moto informacjach.
W każdy poniedziałek o 14.15 Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie? Przyjedziemy do Twojej miejscowości. Dzwoń. 665-000-103 Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM oraz zachod.pl.
Krótka przerwa. Jesteśmy po przerwie na antenie Radia Zachód. Jesteśmy, przypomnę, w szkole podstawowej numer 7 w Gorzowie Przestkowskiego, gdzie rodzice protestują przeciwko przenosinom liceum ogólnokształcącego numer 3 do tejże szkoły. Ze mną radni Marta Bejnar-Bejnarowicz i Tomasz Rafalski. Miasto mówi, rada się zgodziła, więc teraz to już jest piłeczka w grze i no, rada się zgodziła. Marta Bejnar-Bejnarowicz.
Rada większością się zgodziła, ale nie wszyscy radni się zgodzili, tak? Nie wszyscy radni głosowali za. Natomiast tutaj jest ten problem, o którym mówiłam już wcześniej, że prezydent wymyśla pewien schemat funkcjonowania oświaty gorzowskiej w oparciu o jakby chwilowe zapotrzebowanie, nie patrząc na to długofalowo, nie mając tak naprawdę informacji, co się będzie działo z Centrum Edukacji Zawodowej, co się będzie działo z budynkiem po gastronomiku. Mamy kilka jeszcze pustostanów o całkiem pokaźnej kubaturze, które można by było zaadoptować na takie potrzeby, jakie wyniknęły z dwóch przyczyn. Po pierwsze, to jest podwójny rocznik, czyli likwidacja gimnazjów, a po drugie utworzenie kwartału kultury, co do którego jakby sensowności powstania nikt nie wnosi większych uwag. Natomiast rzeczywiście metodologia, jaką zostało to zrobione, jest dosyć niepoważna.
Czyli w pani opinii było miejsce gdzie indziej, żeby zmieścić trzecie liceum ogólnokształcące?
Na pewno byśmy to znaleźli. Wiadomo, że kwestią zawsze są pieniądze, tak? Ile będzie kosztowało dostosowanie konkretnego obiektu.
Natomiast ta reorganizacja szkół to nie jest nowy pomysł, który wyskoczył nagle przed świętami. Już wcześniej mówiło się o pewnych planach, więc można było się do tego przygotować.
Kwartał kultury już od 2 lat jest praktycznie gdzieś w obiegu, tak? Jeżeli chodzi o utworzenie jego, to jakie szkoły powinny tam się, czy miałyby się tam znaleźć. Natomiast no, reforma edukacyjna i ten podwójny rocznik wyskoczyły w miarę, nie do końca jakby z dużym wyprzedzeniem. Natomiast gdybyśmy podeszli poważnie do mieszkańców jako do partnerów, jako do podmiotów, a nie do przedmiotów, tak, i również do uczniów, to byłby czas na to, żeby na ten temat rozmawiać. Tak? Jeżeli dopóki nie rozmawiamy, zawsze będzie sytuacja taka, że ktoś ma czy uwagi, czy spostrzeżenia, czy widzi zagrożenia, które wynikają z pewnych zmian i dopóki one nie zostaną rozwiane albo w sposób dojrzały, wynegocjowane, przedyskutowane, będzie to budziło opór i to jest naturalne. Trudno się spodziewać, żeby była inna sytuacja, kiedy rodzice się z mediów dowiadują, że jakaś szkoła ma być albo likwidowana, albo przenoszona, nie do końca wiadomo gdzie, nie wiadomo w jakim terminie. To samo przecież było z MDK-iem, później się nagle okazało, że za 2 lata. Liceum Sobieskiego niby przesunięte, uchwała była dotycząca likwidacji, także no, według mnie jest to bardzo niepoważne traktowanie mieszkańców.
A miasto mówi, że jest reforma edukacji wdrożona przez rząd i to tak naprawdę tam trzeba kierować pretensje, bo miasto coś musi z tym zrobić.
No oczywiście, że musi z tym zrobić, bo ma taki problem do rozwiązania, natomiast nie powoduje to konieczności traktowania mieszkańców jako mebla do przesunięcia. Tak? No to są sprawy, które dotyczą naszych dzieci, one się tutaj będą uczyły, czy się uczą. W jaki sposób będzie zapewniony rozwój czy trzeciego liceum, czy szkoły podstawowej numer 7? Albo doprowadzimy do tego, że szkoła podstawowa numer 7 będzie powtarzała los 20 czy 13, gdzie rzeczywiście tych uczniów jest bardzo dużo, albo liceum nie będzie mogło się też rozwijać, bo wiadomo, że nie będzie miejsca na utworzenie nowych klas.
Tutaj za nami jest taki rysunek puszki otwartej z sardynkami SP7 i trzecie LO, no, wymowny. Radny z pani klubu, Jerzy Synowiec, mówi, że miasto to właściwie jest biuro deweloperskie, które ma tyle nieruchomości, że na pewno by gdzieś znalazło miejsce.
Z niewyjaśnionych dla mnie przyczyn ograniczono ten czas na negocjacje, na rozmowy, na konsultacje. Przecież mieszkańcy czy rodzice dzieci to są osoby bardzo rozumne, które mają świadomość, jakie zagrożenia niosą ze sobą pewnego rodzaju zmiany i jakie są potrzeby konieczne do zaspokojenia, żeby no, edukacja wyglądała w taki sposób, jaki tego wszyscy sobie byśmy życzyli. Natomiast traktowanie tego w taki sposób, że dzisiaj nagle wpadamy na pomysł, szybko gdzieś go przedstawiamy, najlepiej przez media, no i standardowe postępowanie pana prezydenta, czyli radni podjęli decyzję. Tak? No takie były, taka była uchwała przedstawiona do głosowania. Większość radnych oczywiście zdecydowała, że taką decyzję chce podjąć. Nie wiem w oparciu o co, no ale taką decyzję podjęli. No i dzisiaj już trudno nam jest na ten temat polemizować. Natomiast usuwanie z przestrzeni publicznej tego elementu, tego czasu na rozmowę z mieszkańcami zawsze będzie powodowało takie sytuacje.
A propos właśnie rozmowy z mieszkańcami, to tak jak mówiłem na początku naszej audycji, ja zapraszałem przedstawiciela magistratu do nas. Nikt się nie pojawił. Jak pan na to patrzy, Tomasz Rafalski?
No, w taki sposób prezydent traktuje mieszkańców. Zresztą cała ta sytuacja na to wskazuje, tak? Czyli przed świętami dowiadujemy się o sytuacji, jaka będzie miała miejsce i w lutym jest koniec tego, tak? Teraz teraz rozmawiamy już po fakcie. Tu wszystko w zasadzie zostało powiedziane. Tutaj radna i rodzice powiedzieli. Ja chciałem też wytłumaczyć, że bardzo nieładnie prezydent postępuje ze swoimi radnymi, bo tak naprawdę to głównie ich głosami zostało to przekazane i tak jakby on tym nie uczestniczył, chociaż wiadomo, że jego klub to jest maszynka do głosowania za jego pomysłami. No bardzo mi się nie podoba ten sposób, w który traktuje prezydent mieszkańców. Czasu na te konsultacje było na pewno więcej. Nie było przedstawionych wystarczająco dużo alternatyw do tego rozwiązania. Słusznie, jest dosyć dużo budynków w Gorzowie. Ja nie twierdzę, że ta decyzja jest katastrofalna, ale na pewno nie w taki sposób powinniśmy prowadzić rozmowy z mieszkańcami i na pewno nie wyczerpaliśmy tego tematu, tak?
Z tego, no, zdaniem miasta wyczerpaliśmy.
No właśnie, nie wyczerpaliśmy. Z tego, co wiem, w marcu w związku z nowym naborem miało się okazać tak naprawdę, jakie są zapotrzebowania szkół, ponieważ są trudne do przewidzenia. Co, gdzie, kto będzie składał w danym momencie do jakiej szkoły. Więc no szkoda, że teraz już rozmawiamy po tym, jak mleko się rozlało, chociaż rozmawialiśmy już wcześniej, ale jak powiedziałem, no to taki sposób trochę uprawiania polityki. Nie pierwszy zresztą, nie od zeszłego miesiąca, tak było w poprzedniej kadencji, ale skoro prezydent otrzymuje 65% głosów w tych wyborach na prezydenta, to znaczy, że tak jakby mieszkańcy akceptują taki sposób działania. No ja się mogę dziwić nieco, ale no jest prezydent, jest władzą wykonawczą i właśnie została podjęta decyzja.
No ale jak rozumiem, to była uchwała intencyjna, więc to znaczy, że już są drzwi zamknięte i nic kompletnie?
To jest pytanie do prezydenta. My jako radni...
Chciałem zadać przedstawicielowi, ale nie ma.
My jako radni prosiliśmy o czas, chcieliśmy rozmawiać, chcieliśmy szukać alternatywy. Było ostatnio głosowanie. 14 radnych głosowało za, w tym 10, panie... 9 się wstrzymało, ale ja mówię o 10 radnych z klubu prezydenta, jeśli się nie mylę, tak w zasadzie wszyscy, więc teraz trzeba liczyć chyba tylko na dobre serce pana prezydenta, ale powiem szczerze, że niespecjalnie bym na to liczył na miejscu rodziców tutaj i okolicznych mieszkańców, bo to by wymagało kolejnej pracy, szukania być może pieniędzy również na dostosowanie innego budynku, więc prawdopodobnie nie chcę być tutaj jakby... Nie chcę przynosić złych informacji, ale tak zostanie.
Dobrze, to ja zapytam teraz rodziców. Co państwo oczekujecie teraz po urzędnikach, skoro już, jak słyszymy, mleko się rozlało?
My na dniach wysyłamy swoją opinię do kuratorium oświaty, czyli wszystkie nasze uwagi, nasze argumenty. I tak naprawdę... No będziemy czekali, no co możemy więcej zrobić, tak? Gdzieś tam jest mowa o jakimś strajku, tak, pod urzędem miasta, też to mamy gdzieś w planach. Natomiast na dzień dzisiejszy, mówię, próbowałam umówić się na spotkanie z panem prezydentem. Telefon w sekretariacie od 2 tygodni jest uszkodzony, tak? Dziwny zbieg okoliczności. Natomiast powiem panu tak, w czasie ostatniego posiedzenia rady poczuliśmy się wręcz jako osoby, które... że tak określę, gorszego sortu. Z nami się nie rozmawiało. Myśleliśmy, że na koniec jakby po podjęciu nawet tej uchwały pan prezydent wyjdzie i uspokoi nas, powie: rodzice, słuchajcie, nie będzie tak źle, będzie wszystko dobrze, nie denerwujcie się. Nie było żadnej rozmowy. Były przedstawione ich argumenty, które nas naprawdę nie przekonały, spowodowały nawet większe wzburzenie w nas i została uchwała podjęta. My jako rodzice jesteśmy rozczarowani i tak jak tutaj powiedzieli radni, ja jako mieszkaniec Gorzowa nie uczestniczyłam nigdy w posiedzeniu rady i nie za bardzo interesuję się też polityką. Natomiast jeżeli jakaś sprawa mnie dotyka, człowiek zaczyna wtedy się interesować, jak to funkcjonuje, tak? Bo każdy w czasie wyborów obiecuje cuda, a później jak co do czego, to się z nami nie liczą. Tak naprawdę to dzięki głosom mieszkańców jest się prezydentem, jest się radnym, a jak już się siedzi na stołku, że tak powiem brzydko, to się później ma wszystko w głębokim poszanowaniu. I to mnie bardzo boli, tak? Naprawdę, że jako prezydent... głowa tutaj naszego miasta, nie liczy się w ogóle. Nawet nie pofatygował się tak naprawdę, żeby z nami zamienić jakoś jedno słowo, tak, przedyskutować, przekonać tak naprawdę nas do tych argumentów, które zostały nam przedstawione. No naprawdę dla mnie to jest bardzo nie w porządku.
Pani Kamilo, gdyby prezydent przyszedł, powiedział na tej sesji chociażby do rodziców i też zaczął mówić o swoich argumentach, o swoich racjach, to jako rodzice bylibyście choć trochę uspokojeni?
To znaczy bardzo liczyliśmy, że tutaj dzisiaj pan prezydent się pojawi. Zresztą widzimy tutaj dzieci, które również są zmęczone, są po lekcjach, ale przyszły, tak, w tym właśnie naszym celu, żeby nie dopuścić do tej sytuacji. No także jakiekolwiek po prostu słowa obrony ze strony prezydenta, no to były wymagane, tak. No nie chcemy się czuć właśnie jak ci mieszkańcy gorszego sortu, no tylko na równi.
To ja zapytam jeszcze Marcina Kazimierczaka. Jeśli chodzi o to, co teraz, to słyszymy, że no, uchwała intencyjna, ale czy jest gdzieś jakieś światełko w nadziei, gdzieś tam się u pana tli, że coś się zmieni, czy trzeba będzie po prostu się dogadywać z magistratem a propos funkcjonowania tej placówki?
To znaczy dużo w tej chwili będzie można oczekiwać od kuratora oświaty, że przyjrzy się tym argumentom, które podnosiliśmy i które przedstawimy jako Rada Rodziców w sumie, pani kurator. Natomiast ja jakby chciałbym też odkłamać pewne informacje, które w przestrzeni medialnej takiej wybrzmiały i widzę, że coraz częściej są powtarzane. Otóż, szanowni państwo, w szkole nie uczy się 97 dzieci, tylko uczy się blisko 200 dzieci. Nauka nie odbywa się tylko do godziny 12, tylko w przypadku uczniów gimnazjum odbywa się do godziny 15. Poza tym nawet używa się argumentów takich, że pomieszczenia dydaktyczne nie są wykorzystywane i szkoła stoi pusta. Otóż nie, bo w tej szkole odbywają się różne zajęcia uzupełniające dla osób dorosłych, kursy, więc ta przestrzeń tej szkoły jest wykorzystana. Te argumenty, które są używane, są po prostu nieprawdziwe, kłamliwe i to są oszczerstwa. No, dziwi mnie, że to takie właśnie niesprawdzone, niezinwentaryzowane ilości pomieszczeń, przekazywanie informacji, które krzywdzą tak naprawdę tą szkołę, są wypowiadane przez urzędników magistratu.
Wejdę w słowo, bo ja nie rozumiem, z jednej strony mamy to, co pan mówi, ale z drugiej strony mamy słowo urzędników. Ja nie rozumiem, jak urzędnik może przyjść i celowo kłamać, bo to naginanie faktów. Ja chciałbym wyjaśnić chociaż tę kwestię.
To jest manipulowanie danymi tak naprawdę, tak? Ponieważ na przykład liczba 97 dzieci, które uczęszcza do szkoły podstawowej. I to faktycznie dzieci klas 1-4 to jest 97. Natomiast to nie jest cała szkoła, ponieważ są jeszcze 4 klasy gimnazjum i to łącznie dają blisko 200 dzieci, tak? Więc no tutaj... Szanowni państwo, jeszcze chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. My w tej chwili nie znamy treści porozumienia, jakie miasto ma zamiar zawrzeć z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ostatnim czasie tak de facto okazało się, że pomysł przeniesienia szkół częściowo co najmniej zostanie przełożony na 2021 rok. I uważam, że dopóki nie zostanie w pełni poznana treść tego porozumienia, to nie powinniśmy podejmować takich decyzji. Ja rozumiem, że goni czas, bo są pewne formalne takie aspekty, które należy zachować. Natomiast może się okazać, że w tej treści porozumienia są zapisy, które nie będą wcale wymagały, żeby już teraz natychmiast podejmować taką decyzję. Poza tym, szkoła, liceum ogólnokształcące przy ulicy Warszawskiej w przyszłym roku będzie uczyło się, zakładamy, że w liceum będzie się uczyło 10 oddziałów liceum, ale to są duże plany. Prawdopodobnie będzie to 8 do 9. Pomieszczeń dydaktycznych w tym budynku przy ulicy Warszawskiej jest 20. Więc w naszym zdaniem, ale oczywiście to jest tylko nasze zdanie, które musiałby wypowiedzieć się na ten temat magistrat, prawdopodobnie istnieją tam szanse, żeby przenieść planowane liceum plastyczne do tego budynku i oni tam są w stanie się razem pomieścić, przez jakiś czas razem funkcjonować.
Czyli można byłoby to załatwić inaczej?
Myśmy przedstawili co najmniej 3 propozycje, ale w trakcie jakby tutaj kolejnych odkrywania pewnych kart okazuje się, że właśnie ten pomysł dotyczący przeniesienia plastyka na ulicę Warszawską bez zmiany siedziby trzeciego LO mógłby funkcjonować. A druga sprawa, kolejny jakby wariant, to to, że w związku z tym, że miasto wycofuje się przynajmniej czasowo z przeniesienia technikum numer 8 do gastronomika, to również w tamtym budynku istnieje możliwość, żeby przenieść trzecie LO i tam po wygaśnięciu gimnazjum również będzie miejsce, żeby pomieścić również to trzecie LO. Więc jakby no, my pokazujemy i przedstawiamy magistratowi kilka co najmniej wariantów, jak można by ten problem rozwiązać. Natomiast mamy taką odczucie, że jest ściana. Nasze pomysły w ogóle do nikogo nie trafiają, są bojkotowane, zarzucane i próbuje się nam wręcz powiedzieć, że jesteśmy jakimiś chyba oszołomami, bo dbamy o dobro naszych dzieci.
To są bardzo ważne słowa. Ja tak cały czas się zastanawiam, bo jak mówi pan, dawaliście rozwiązania pewne magistratowi, ale nie słyszeliście odzewu. To może jeszcze trzeba tutaj, nie wiem, pilnować sprawy, iść do urzędu. Jak rozumiem, że ten telefon będzie w końcu działał.
No to... na to. Znaczy powiem panu w ten sposób, my w czasie nawet tutaj różnych spotkań, które były organizowane z radnymi, na gorąco wychodziły różne rozwiązania. W jednym z naszych spotkań było technikum numer 8, które miało być przenoszone. Uczniowie sami zaproponowali, że chętnie by przyjęli trzecie LO, ponieważ sami stwierdzili, że nie wyobrażają sobie uczenia się w jednym budynku z takimi maluchami, tak? Bo nie daj Bóg, coś się stanie, kto jest winny licealista. My nie mówimy, nasze dzieci też pewnie będą ciekawe, będą przechodziły, będą starały się nawiązać z nimi kontakt i też nie można mówić, że się nie boimy, tak? Tych różnic wiekowych. Natomiast tak jak tutaj pani radna w każdy z mediów podsumowuje nas, że jesteśmy rodzicami, którzy z licealistów ze szkoły liceum numer 3 zrobiliśmy narkomanów, złodziei, gwałcicieli.
Mówi pani o radnej Halinie Konickiej.
Tak jest. To tak nie do końca, tak? Mówię, zapraszamy tutaj, żeby zobaczyła, bo może pani Kunicka już nie pamięta, jak zachowują się i jakie potrzeby mają dzieci w wieku szkoły podstawowej, a jakie licealiści. I nie możemy mówić, że nie będzie tutaj przykrych incydentów, bo tak naprawdę jako rodzice, jak wymieniamy się informacjami w każdej szkole, gdzie się te dzieci, ta różnica wiekowa jest duża, zdarzają się różne sytuacje. I tak jak Marcin tu powiedział, to jest zamiatane pod dywan. A dlaczego? Ponieważ to wtedy źle świadczy o osobie, która zarządza tą szkołą. I dwa, jeżeli reputacja taka się rozniesie tutaj po mieście, też będzie mniejszy nabór do szkoły. Ludzie tak naprawdę, mieszkańcy tutaj, dzieci do przepełnionych szkół dają tylko tak naprawdę z przymusu, nie z wyboru. Bo tutaj my mamy utworzone, jest klasy spoza rejonu. Rodzice poprzynosili dzieci do szkoły, żeby te dzieci miały jednozmianowość, komfort nauki i ten. A teraz, no dzisiaj pojawiają się tutaj na forum, na portalach społecznościowych pewne obawy. Rodzice się zastanawiali nad wyborem tutaj naszej szkoły. Natomiast inni rodzice od razu rzucili hasło, że będzie prawdopodobnie tutaj przeniesione liceum, więc rodzice automatycznie tą szkołę wykreślają, tak? Więc to dla nas też jest tutaj jakby blokada, jeżeli chodzi o rozwój naszej szkoły. To nie powinno tak być.
Rozumiem. To na koniec, bo niestety czas nam się audycji kończy. Chciałem zapytać panią dyrektor, to co teraz będzie? Rozumiem, że pani czeka na jakieś instrukcje z magistratu, czy jeszcze gdzieś tam tli się nadzieja, że będą zmiany?
Nadzieja umiera ostatnia, więc my do końca lutego mamy nadzieję na zmianę decyzji radnych. Mamy nadzieję, że pani kurator przyjrzy się sytuacji szkoły i wyda opinię po naszej myśli.
Bo to jeszcze czekamy na opinię kuratorium oświaty.
Czekamy na opinię kuratorium oświaty. I mam także nadzieję, że radni, mając nowe informacje, nowe nasze pomysły, wskazania, przemyślą, czy takie rozwiązanie, za którym głosowali w tamtym tygodniu, jest aby na pewno dobre. Czy nie można jednak znaleźć innej lokalizacji dla trzeciego liceum, czy też w ogóle przesunąć w czasie z tego powodu, że nie znamy, kiedy Ministerstwo Kultury przejmuje szkoły, czy nie można w tej reorganizacji w ogóle przesunąć w czasie?
No to ja mam nadzieję, że ktoś z magistratu wysłuchał dzisiejszych argumentów. Nie wiem, czy ktoś na nie odpowie, ale mam nadzieję, że miasto wysłuchało, bo myślę, że padło tutaj kilka innych ciekawych stwierdzeń i pomysłów. Ja bym chciał, żeby operator pokazał wszystkich rodziców, którzy byli tutaj z nami, bo kończymy program, także dzieci. To ja przypomnę bardzo szybko, że moimi Państwa gośćmi byli, oprócz wszystkich rodziców, którzy tutaj są w sali, rodzice Marcin Kazimierczak, Alicja Dychowska i Kamila Gutowska, także pani dyrektor tejże podstawówki numer 7 Maria Zawadzka i radni Marta Bejnar-Bejnarowicz. Kocham Gorzów i Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość. Ja tylko dodam, że cała nasza audycja będzie do wysłuchania na stronie Radia Zachód, także na naszym Facebooku i na naszym kanale na YouTubie. Na pewno Państwo będziecie mogli zobaczyć i posłuchać argumentów rodziców, dyrekcji szkoły i też rozmowę z radnymi. Marcin Sasin, kłaniam się nisko. Dziękuję Państwu za uwagę i miejmy nadzieję, że ta sprawa tutaj zostanie rozwiązana chociażby po części po myśli rodziców. Dziękuję bardzo.
W każdy poniedziałek o 14.15 Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie? Przyjedziemy do Twojej miejscowości. Dzwoń. 665-000-103 Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM oraz zachod.pl.